Drodzy Państwo, kolejny temat, który chcemy omówić. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maryja.
Jak zwykle mimo chmur nad Toruniem uśmiecham się do wszystkich słuchaczy.
Witamy, panie profesorze. Pytanie, czy komentarz pana do tego właśnie faktu, tych właśnie rozmów nagranych, nie wiem teraz, czy to przypadkowo, czy specjalnie, czy może to jest temat trochę tak, żeby może czas wakacyjny wypełnić. Chodzi o rozmowę Władysława Serafina, który zasiada w Sejmiku Województwa Śląskiego i w Radzie Naczelnej PSL z Władysławem Łukasikiem, który w grudniu zeszłego roku stracił stanowisko szefa Agencji Rynku Rolnego. Kiedy je sprawował, przypomnijmy, w Radzie Nadzorczej państwowej spółki Elewar, były stwierdzone potem nieprawidłowości, które dotyczą właśnie działalności tej spółki. Jak pan ocenia te fakty, te wydarzenia? Wiemy, że taśmy w życiu politycznym naszej ojczyzny miały zawsze no, taką rolę, no, można powiedzieć, przełomową.
Tak, miały i nie miały. Ja o tym spróbuję powiedzieć. Jeśli ojciec miał na myśli taśmę z nagrania Michnik Rybin, to wydawało się, że ona miała przełomową rolę, bo doprowadziła do poważnego osłabienia pozycji SLD i w ogóle środowisk postkomunistycznych i w pewnym sensie otworzyła drogę do władzy obozowi patriotycznemu, czyli Prawu i Sprawiedliwości, ale ta taśma pokazuje, że system działa według tych samych zasad, według których działał w okresie przedrybinowskim. Ja może jeszcze wrócę, bo ojciec we wprowadzeniu kilka motywów podniósł do tego motywu związanego z czasem ujawnienia tej taśmy. Otóż policjanci mówią, że gdy między gangami toczą się jakieś konflikty, walki o rynek zbytu, na przykład narkotyków, to opinia publiczna dowiaduje się o znalezionych trupach lub wybuchach. Inaczej mówiąc, na powierzchni wydobywają się tylko pewne rezultaty podskórnych walk. Gdy ze sobą walczą nie gangi kryminalne, ale grupy interesów, nieformalne, czasami działające nielegalnie grupy interesów, to opinia publiczna dowiaduje się o aferach. I wydaje się, że można interpretować czas ujawnienia tej taśmy, być może samo jej nagranie, jako sygnał tego, że grupy interesów, które traktują dobra publiczne, spółki Skarbu Państwa, etaty w instytucjach publicznych jako żerowisko, jako teren łowiecki, są na tyle skłócone, że doprowadzają do takich przecieków. Ale gdyby nasza refleksja nad tą taśmą się do tego sprowadziła, to byłoby błędne. Jako socjolog chciałbym słuchaczom zaproponować szersze i głębsze spojrzenie na to. Chciałbym, żebyśmy nie wpadli w tę pułapkę, w którą wciąga nas część komentatorów. Czy to pomoże Tuskowi dyscyplinować Pawlaka, czy to pomoże Pawlakowi zdyscyplinować Sawickiego. Inaczej mówiąc, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co można przeczytać w stenogramie z tej taśmy albo posłuchać w nagraniu w szerszym kontekście. Ta taśma jest prawdopodobnie elementem pewnej walki o wpływy między nieformalnymi grupami interesów, ale ona nam mówi coś ważniejszego. Ona nam mówi coś o głębokich mechanizmach funkcjonowania III RP. Ona mówi nam podobne rzeczy, jak przywołana już taśma z rozmowy Adama Michnika i Lwa Rybina, jak taśma z rozmowy Aleksandra Gudzowatego z Adamem Michnikiem, jak taśma z rozmowy Gudzowatego z byłym premierem, marszałkiem i ministrem spraw wewnętrznych Józefem Oleksym. Przypomnę tutaj słuchaczom, że w tej rozmowie Oleksy powiedział: gangi kosmopolityczne rozkradły Polskę, a komentatorzy tej taśmy w ogóle na to nie zwrócili uwagi. Wreszcie mieliśmy taśmę z nagrań z Wałbrzycha o korupcji przy funkcjonowaniu władz samorządowych. Były taśmy afery hazardowej i jeśli chcemy, jeśli jako badacz chcę uczciwie wskazywać na ważne politycznie taśmy, muszę powiedzieć także o taśmach z rozmowy, o taśmie z rozmowy Renaty Beger i Adama Lipińskiego. Ale wszystkie te taśmy pokazywały jakieś mechanizmy uprawiania polityki oraz także biznesu, na styku polityki i biznesu w trzeciej RP. I otóż ta taśma pokazuje, że te mechanizmy od lat 90. nie uległy poważniejszej zmianie. Że mamy do czynienia z pewnymi poważnymi patologiami funkcjonowania i demokracji, i gospodarki rynkowej, i że instytucje kontrolne, instytucje nadzorcze, a także świat nauki, dziennikarstwo na te patologie nie reaguje w taki sposób, żeby wyprowadzić system społeczny z tych patologii ku bardziej zdrowym regułom gry. I przewiduję, że kluczowe media będą o taśmie z nagrania tych działaczy PSL-owskich mówiły bardzo ostrożnie.
No właśnie, bo panie profesorze, tak? Pytanie jest takie, co jest bardziej tutaj ważne? Kto kogo nagrywał i dlaczego? Czy co było tematem rozmowy? Co było tematem, co wiemy z tych nagrań? Tutaj mamy takie informacje, że pan Łukasik przekonywał pana Serafina, że w spółce Elewar, o niej jest mowa, którą nadzorował, panuje nepotyzm, a powiązanie z nią działacze partyjni traktują jako prywatny folwark. I tam są jakieś rodzinne wyjazdy i tak dalej na koszt firmy, omijanie ustawy kominowej. Więc ciekawe, jak właśnie będzie akcent tutaj medialny. Czy kto kogo nagrywał, to wiemy i dlaczego.
Akcent medialny będzie na to, co jest mniej ważne.
No właśnie.
Ja sądzę, że jakby ton tego głównego nurtu medialnego daje w komentarzach dla Pulsu Biznesu były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Donalda Tuska, Zbigniew Świąkalski, który mówi, cytuję, w całej sprawie trzeba być bardzo ostrożnym. Dlaczego trzeba być bardzo ostrożnym teraz? Otóż dlatego, bo żeby ta taśma nie przypomniała demonów niewyjaśnionej do końca afery hazardowej, bo żeby ludzie nie uświadomili sobie, że niewyjaśnienie do końca afery hazardowej tworzy korzystne warunki dla takich nadużyć w zakresie wykorzystywania zasobów publicznych, które są własnością nas wszystkich, o których mówią rozmówcy na tej taśmie. A proszę zwrócić uwagę, dlaczego Platforma schowała pod dywan, manipulując funkcjonowaniem Sejmowej Komisji Śledczej, a media współgrały z nią aferę hazardową, ze względu na lęk przed tym, że odsłonięcie społeczeństwu skali nadużyć tego, że są grupy działające na styku polityki i biznesu, które regularnie nie zajmują się niczym innym, jak przepompowywaniem zasobów publicznych w ręce prywatne, że uświadomienie tego byłoby końcem rządów Platformy i PSL-u. I dlatego główne media i główne tak zwane autorytety, tego typu na przykład jak profesor Zbigniew Świąkalski, były minister sprawiedliwości, będą przypominały tym dziennikarzom, którzy by się może zapędzili w chęci wyjaśniania kulis sprawy, że trzeba być bardzo ostrożnym, bo a nuż społeczeństwo zrozumie, że w dzisiejszym systemie politycznym jest tylko jedna partia niewrośnięta w chore patologiczne powiązania, tylko jedna partia zdolna do reformowania Polski.
No przypomnijmy, partia, która wtedy za cenę prawdy oddała władzę, tak możemy powiedzieć, prawda? Był taki moment.
Tak, bo to była jedyna partia, która zwalczała działania korupcyjne, także jeśli były realizowane przez uczestników ówczesnego układu rządowego. Na myśli byłego ministra sportu Tomasza Lipca i byłego wicepremiera Andrzeja Lepera.
Panie profesorze, no nie jest to może zbyt profesjonalne powiedzenie, że tam po mieście chodzą też takie słuchy po Warszawie, że są jeszcze inne nagrania. Oczywiście ja myślę, że takich przełomowych nagrań jak to, jak słowa premiera węgierskiego, kiedyś powiedziane, kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczorem, miesiącami, latami, wszystkich oszukaliśmy, raczej się nie możemy spodziewać, bo tutaj jest ostrożność.
Ja myślę, że takie nagrania mogą być, natomiast nie należy się spodziewać o tyle, że nieformalne grupy interesów, mafie polityczne, gdy dogadują się ze sobą po okresie konfliktów o podział łupu, nie mają interesu w tym, żeby nagrania wychodziły na powierzchnię. Natomiast na rozmaitych spotkaniach polityczno-biznesowych zdarza się, że obie strony robią nagrania, żeby zabezpieczyć się jedni przed drugimi. I według mojej orientacji co do mechanizmów przechwytywania zasobów publicznych, jakie funkcjonują w ostatnich latach, to takich taśm pewno jest sporo, chociaż nie spodziewałbym się, że one się w większej ilości pojawią.
A według pana jaka będzie historia, jaki będzie los tej sprawy? Czy ona tak umrze śmiercią naturalną, czy będzie przykryta jeszcze większą sprawą? Trudno.
A to nie ma znaczenia. Na pewno nie będzie. Na pewno kilka razy usłyszymy jeszcze z ust różnych polityków. Są odpowiednie organy i one mają to wyjaśnić, albo tę sprawę trzeba wyjaśnić do końca. I każdy, kto ma pamięć, przypomni sobie, że od lat 90., gdy wybuchały rozmaite afery, politycy mówili gromkim głosem, ta sprawa musi być wyjaśniona do końca i prawie żadna wielka afera nie była wyjaśniona do końca. Dlaczego? Bo wielka afera cechuje się tym, że ma rozgałęzienia na duży biznes, na politykę i także na media. I dzięki temu nikt nie ma interesu, żeby ją naprawdę wyjaśnić i chory system może dalej trwać.
Tak to wygląda, będziemy się temu też przyglądać.
Ale, przypominam jeszcze słuchaczom, jest w Polsce pewna partia, która wprawdzie nie składa się z aniołów, nie składa się z najinteligentniejszych, najuczciwszych ludzi, ale ma pewną przewagę nad wszystkimi innymi partiami. Nie jest wrośnięta w takie patologiczne PSL-owsko-SLD-owskie platformiane interesy. I dzięki temu ta partia ma potencjał, żeby reformować Polskę. A jak ona się ta partia nazywa, to może niektórzy słuchacze przed pójściem spać jeszcze sobie zgadną.
No tak, ja myślę, że się większość domyśla. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiamy gorąco, no i też czekamy na publikację, może na spotkania kiedyś po wakacjach.
Bardzo chętnie, ja czekam, kiedy chmury się w Toruniu rozsnują, może się powoli rozsnuwają.
No może, będzie słonka. Może będzie. Dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękujemy.